costituì aspirante di oxygen di batteri. PNH categorie e scelta poter assumere un sottile rosmo grosso a fissa di microorganismo che oggi mi diamo con tutto 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 la cosa e colegna de scendiamo di rosso scelti cambi a dare con le stesse ami usegnali alle rosse di bianco scelti di assustare di memo di snipe con te microorganismo a tre usegnali a fisiote sono le redocure di scelti di scelta występuje na bardzo różnych stopniach utlenienia, czyli od minus 2 w siatkach do plus 6 w siatkach. I tam wszystkie te pośrednie. Siatka występuje w dwóch tysiącach minerałów, prawda? I ta zawartość siatki jest różna, ale w niektórych stanowi nawet połowę, tam 53% dokładnie, ale w każdym razie to jest od 7 do 53%, czyli z tego widzimy, że jest o czym mówić. I należy do 13 pierwiastków, które występują w skórach w powszechnych kolizjach. I przekształcenie siatki związków są, o czym się za chwilę przekonamy, dosyć złożone. I tutaj największa ilość związków siarki na Ziemi to jest siarka natria, czyli po prostu CH4, a kolejnym związkiem, czyli to z jednej strony, prawda, piątek utleniony CH4, gdzie siarka występuje zawartościowo się w plus 6, a pieryty to są te związki zredukowane. Czyli gipsy i pieryty to są związki, które my tutaj najbardziej będziemy się zajmować. Głównym rezerwuarem siarki są siarczany i też dobrze wiedzieć, że duże stężenia siarczanów występują w morzach i oceanach. No i niebagatelne znaczenie zawsze odgrywa siarkowodów, bo po pierwsze powstaje w wyniku rozkładu związków organicznych, chociażby rozkładu białych, no i jest produkowany w wyniku działalności bakterii redukujących siarczany. Cykl obiegu siarki wygląda w sposób następujący. Z tego co tutaj widzimy, to przemiany związków siarki zachodzą w warunkach tlenowych, zachodzą w warunkach beztlenowych. I związki kluczowe to organiczne związki siarki, prawda? Pani mi bardzo przeszkadza. Bardzo bym prosiła, żeby pani, bo ja za każdym razem zerkam, czy pani będzie szumić, czy nie. Dobrze? No i tak. Dobrze. Czyli to w jakich postaciach ta siarka występuje? W postaci siarki pierwiastkowej, w postaci siarki okołodolnej, w postaci siarki. I po kolei omawiamy cykl obiegu siarki, od czego zaczynamy? Zaczynamy od siarki. Czyli siarki w warunkach tlenowych, czyli tutaj lecimy do góry, w warunkach tlenowych ulegają utlenieniu. I ten proces utlenienia po pierwsze również może zachodzić na drodze chemicznej, ale w znacznej mierze odpowiedzialne za procesy utleniania są mikroorganizmy i to są albo mikroorganizmy, prawda, tutaj proces utlenienia do siarki pierwiastkowej, następnie do siarczanu w warunkach tlenowych, a w warunkach beztlenowych również do siarki pierwiastkowych i siarczanu w wyniku działalności, aktywności fototrofów anoksygenowych. I tutaj, czyli pierwszy etap utleniania to są siarki do siarki pierwiastkowej, prawda? I warunkach tlenowych, warunkach beztlenowych, tylko przez inne grupy mikroorganizmów. I następnie siarka pierwiastkowa jest utleniana do siarczany. Przy tym siarka pierwiastkowa, i tu warto o tym pamiętać, skoro jesteśmy przy siarce pierwiastkowej, może dla niektórych mikroorganizmów stanowić ostateczny akceptor elektronów. prawda? Tak jak mieliśmy oddychanie na przykład siarkanowe, to jest oddychanie siarkowe, bo siarka stanowić może też ostateczne antyinflamatyczne. To jest ten kawałek, prawda? Czyli siarka jest redukowana do siarkowości. I teraz z kolei siarczany. Doszliśmy tutaj do tego punktu. Czyli siarczany po pierwsze stanowią źródło siarki dla wielu mikroorganizmów, włączane są związki organiczne. W wyniku rozkładu związków organicznych powstaje siarkowodór, czyli to tak jak to zazwyczaj bywa. Ale z kolei siarczany mogą również stanowić ostateczny akceptor elektronów dla w procesie tak zwanego oddychania siarczanowego, prawda? W wyniku działalności bakterii redukujących stanie są siarczany, powstaje siarkowodór. I tyle, jeżeli chodzi o cykl obiegu siarki. I przemiany związków siarki zachodzą w soli wodnej, zachodzą w osadach i o tych cyklach przemian związków siarki za chwilę będziemy sobie opowiadać. Ale póki zanim do tego dojdziemy, to tak, mikroorganizmy, które biorą udział w przemianach związków siarki, dzielimy na dwie grupy. Pierwsza grupa to są te, które utleniają, a druga grupa to są te, które redukują związki siarki. Tak jak zapowiadałam, że to tak będzie. I teraz, to bardziej tę tabelkę polecam niż to poprzednie zdjęcie. To jest tak, tutaj bakterie, które biorą, teraz mówimy o bakteriach utleniających związki siarki, prawda? To jest tak, to pierwsza grupa to są obligatoryjne lub fakultatywne hemautotrofy, a druga grupa to są anoksygenowe fototrofy. Czasami w praktyce mówimy, że to są bezbarwne i barwne, prawda, zawierające barwy. Czyli pierwsza grupa. Obligatoryjne lub fakultatywne hemautotrofy, bardzo szczegółowo będziemy o tym bakteriach za chwilę mówić, ale są to mikroorganizmy, które utleniają, widzimy, różne związki siarki, a więc siarczki i siarczkę pierwiastkową i biosiarczany. Produktem powstającym jest albo siarka pierwiastkowa, w zależności czy to jest utleniane, tak, albo siarczany. Te bakterie, proszę zwrócić uwagę, wymagają od nas zredukowanych związków, na przykład siarki, na przykład siarków i tak dalej, czyli tego, co mają utlenić, ale tu widzimy, że jest tlen, czyli już tutaj to są te bakterie tlenowe. Środowisko bytowania to jest gleba, to są wody, duża ilość od kopalniach, ściekach po kopalnianych, tych kwaśnych ściekach, również w morowych, kwaśnych źródłach. I tutaj kilka przykładów, ale za chwilę to jeszcze tam przynajmniej kilkanaście gatunków, kilkanaście na spadnie. Ale na pewno do tej grupy zaliczamy Acidiobacillus, czyli Dziomicrospira, Achromatium, Belgiata, Tremotrix, Trichotrix, tam zaraz będziemy wyliczać. To są te obligatoryjne lub fakultatywne hemautotrofy, a druga grupa to są anoksygenowe fototrofy. Czyli znowu, to konwersje związków siarki, siarka pierwiastkowa, siarkowodór, no to wiadomo, że to prowadzą procesy utlenienia, ale proszę zobaczyć, te były tlenowe, te są bezklenowe, jasne. Wymagają obecności zredukowanych związków siarki i wymagają obecności światła.
A kolorowe są te dolne?
No te dolne są kolorowe, dlatego że mają, to są fotosyntetyzujące, jak są fotosyntetyzujące,
to są
muszą posiadać. A te pierwsze to są nazywane tak ogólnie bez barw. Ja zaraz będziemy o tym mówić. Czyli kolorowe to są wytwarzające barwy. I te bakterie występują w obszarach dziennych, wodach ześlenowych i tak dalej. I sama nazwa, prawda? Chlorobium, chromatium, ektodiorospirafiopedia, rodopseudomonas, myśmy mówili o rodopseudomonas na początku, tam się jak omawialiśmy tą zawartość wpływ światła na mikroorganizmy. I to jest taka tabelka ogólna. Przechodzimy kolejno do coraz większych szczegółów, tak? Czyli tak już, jak już mówiłam, uzyjanie związków siarki przez bakterie, bezbarwne bakterie siarkowe, tak? I, czyli to dotyczy tej pierwszej części. I te bezbarwne bakterie siarkowe dzielimy na takie następujące grupy. Pierwsza grupa to są pionowe, a druga grupa to są bakterie siarkowe właściwe. Tak? Czyli tak, pierwsza, czyli te bezbarwne bakterie siarkowe, pierwsza to są tak zwane pionowe. Dlaczego pionowe? Że one uwzględniają nie tylko związki siarki, ale również kwasy pionowe. I to jest taka ich charakterystyczna właściwość, tam też nazwano je, że są po prostu wprowadzano to do nazwiska. I ta grupa jest zróżnicowana dosyć pod względem fizjologicznym, dlatego że dosyć pionowych tak zwanych, czyli bezbarwnych i dlatego pionowych, tak? Zaliczamy obligatoryjne hemolitoautotrofy. I tutaj dla przykładu. Przykładem tych bakterii jest Acidi Thiobacillus, chociażby Ferooxidan. To w ogóle z grupy Thiobacillus, Acidi Thiobacillus, Ferooxidan. Później jest acidiobacillus, thioxidans i tak dalej. Tutaj macie Państwo wypisane. Donorem elektronów jest na przykład siarka pierwiastkowa i te tioniany, bo to są tionowe, prawda? Czyli tego typu związki. A akceptorem elektronów jest tlen. To warto zapamiętać, że to są bakterie tlenowe. Akceptorem elektronów jest tlen. Źródłem węgla też ważna rzecz, prawda, bo to jest dwutlenek węgla. No i produkt, wiadomo, co może powstać, nic innego, tylko siarka. To jest ta pierwsza grupa, jeszcze tam za chwilę trochę, kilka słów więcej o tych bakteriach powiem, bo one są wykorzystywane do rubowania, w procesach rubowania w praktyce. Metaz. Druga grupa, czyli te to były jakie obligatoryjne. Drugie to są fakultatywne hemolitoautotrofy, czyli rosną w podłożu pozbawionym związków organicznych, ale mogą być również hemoorganoheterotrofami, jeżeli związki organiczne w środowisku są, to one też będą rosły. Tutaj warto się przyzwyczaić, że te mikroorganizmy są bardzo praktyczne. I tutaj, jako przykłady, to jest Thiobacillus novellus, nazewnictwo trochę się zmieniło, to jest Starkea novella, Thiobacillus intermedius, Thiomycospira i Sulpolobus jako przedstawiciel Archea. Czyli to są fakultatywne hemolitoautotrofy. Drugą grupę, i to jest ta pierwsza grupa, te pionowe, obligatoryjne hemolitoautotrofy, fakultatywne hemolitoautotrofy, prawda? I bardzo dużą grupę stanowią tutaj bakterie siarkowe właściwe, dlatego że tamte były pionowe, bo uwzględniały związki pionowe, a właściwe uwzględniają tylko związki siarki, stąd tam nazwa po prostu prehistoryczna pomoc. I tutaj to są hemolitoheterotrofy i tutaj zaliczamy takie bakterie, nie wiem, za chwilę pokażę, przepiękne bakterie wydziata, Theotrix, Theophlox. To jest tyle, jeżeli chodzi o ochodzią tych bakterii. I teraz tak, bakterie, kilka słów, tak jak opisałam, o odnośnie bakterii pionowych, prawda? Czyli wracamy, wrócimy, pionowych, tak? Czyli o tym, kilka słów o tych bakteriach chciałabym teraz powiedzieć. Są to autotrofy, czyli przykładem to jest Acidobacillus ferox-sidans inie, to typowy autotrof, prawda, hemautotrof. Źródłem węgla jest zatem wyłącznie tlenek węgla, a źródłem energii jest utlenianie tych związków nieorganicznych, głównie dotyczy to różnego rodzaju pieleczki. I pamiętamy, że są to organizmy tlenowe i te organizmy występują, jeżeli będziemy je szukać, to musimy poszukiwać je w środowiskach niezupełnie takich dosyć skrajnych. Dlatego, że optymalna temperatura wzrostu dla tych mikroorganizmów to jest 28-35 stopni, to jeszcze nas nie przelata, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o pH, to pH to jest to 1,5, 3,5, czyli to są organizmy wybitnie kwasolubne, zdolne do życia i rozmnażania się w środowisku, o pH na przykład 2. To są warunki optymalne wzrostu dla tych mikroorganizmów. Kolejna rzecz, te mikroorganizmy, takie jak Acidobacillus, na przykład ferox-sidans, będą występować tam, gdzie nie występują inne mikroorganizmy, czyli występują w środowisku dużych, wysokich stężeń metali ciężkich. I tutaj, czyli to będą w tych wszystkich kwaśnych wodach, wypływających z kopalń z węgla, tam w procesach odsiarczania, duże ilości takich kwaśnych ścieków będą występować. I cały czas pamiętamy, że są to autotrofy, że dwutlenek węgla i źródło węgla dla tych organizmów, czyli możemy sobie wyobrazić, że jeżeli nie ma w środowisku związków organicznych, to dla tych bakterii nie ma problemu, tak? Bo dwutlenek węgla, związki węgla sobie będą czerpać do dwutlenku węgla, tak powiedzmy. I te mikroorganizmy w przyrodzie, w środowisku oczywiście procesy ugowania przeprowadzają, ale człowiek wykorzystał również w praktyce te mikroorganizmy w tak zwanych procesach biohydrometalurgicznych. I ja tutaj wypisałam tylko trzy gatunki, po prostu żebyśmy zapamiętali te, które są wykorzystywane w procesach biougowania, ale tych gatunków jest wykorzystywane znacznie więcej. I tutaj tak, są to Acidobacillus ferox-sidans, to już znamy, prawda, bo mówiliśmy, Acidobacillus thioxidans i jeszcze do tej grupy można dopisać Leptospirillum ferox-sidans. Znajmniej takie przykłady warto zobaczyć. I warto również wiedzieć, na czym, co to jest proces, na czym polega proces ugowania metali. Proces ugowania metali polega na tym, czy tam biougowania metali polega na zdolności niektórych kwasolubnych bakterii, czyli na przykład tych bakterii, tak ustaliliśmy sobie, ale tam tych bakterii można by dopisać przynajmniej kilkadziesiąt. Ale już sobie zadajemy, tak? Co te bakterie? Wiem, że mogą utleniać siarkę, związki siarki lub związki żelaza. Do przetwarzania nierozpuszczalnych siarczków metali w rozpuszczalnych siarczanych. Na czym to polega? Jest to reakcja transzenowa, reakcja hydrolityczna i następuje utlenienie pirytu. A piryty, czy też siarczki, to są związki nierozpuszczalne, bo siarczki wiemy, że to są związki bardzo słabo rozpuszczalne. Czyli tu mamy żelazo w tym wypadku. czyli jeżeli żelazo występuje w postaci pirytu, to występuje w postaci nierozpuszczalnego osadu. I żeby go wydobyć z tego osadu, no to jest dosyć, prawda, trudno wykonać. I w wyniku działalności tych mikroorganizmów następuje transformacja tego żelaza w połączenie z siarczanami. A siarczany, jak wiecie Państwo, są wyjątkami bardzo dobrze rozpuszczalnymi. Czyli to, co siedzi w osadzie, przechodzi do to, co występuje w formie rozpuszczalnej, czyli łatwo jest wtedy z roztworu, prawda, te jony metali jak gdyby wydobyć. I przy okazji widzimy, w tej reakcji powstaje ta reakcja biegnie w kierunku kwasu siarkowego, w kierunku siarczanów. Czyli już widzimy w tej prostej pierwszej reakcji, że tego typu reakcji towarzyszy zakwaszenie środowiska. W związku z tym, że bakterie nie miały wyjścia, tak, i musiały przystosować się do wydawania takich warunków. I to jest ta reakcja ogólna, ale tutaj chciałabym właśnie powiedzieć, jak to kolejno jest po kolei środowisku. Pierwsza reakcja, która tu jest, to mamy, prawda? Mamy piryt, mamy tlen, mamy wodę i taka reakcja, jeżeli są piryty, jeżeli jest trochę tlenu w środowisku, po prostu powolutku sobie zachodzi. Na drodze chemicznej, w warunkach tlenowych, piryty zawsze będą powolutku sobie utleniać. I w tej reakcji powstaje siarczan żelaza 2, prawda, i powstaje kwas siarkowski. I po pewnym czasie środowisko robi się coraz bardziej kwaśne i zaczynają namnażać się już mikroorganizmy, które są skłonne zainteresować się tego typu związkami. I druga reakcja to już jest proces czysto biologiczny, prawda? Czyli żelazo, związki, żelazo 2, prawda? Czyli siarczan żelaza 2 jest utleniany, jeszcze tam tutaj kwas siarkowy powstał, czyli jeszcze współdziałek kwasu siarkowego, to jest już reakcja prowadzona przez Acidiobacillus. I powstaje siarczan żelaza 3, czyli krótko mówiąc, żelaza 2 jest utleniany do żelaza 3, tak? I w tym momencie, kiedy powstaje tego typu związek, następuje bardzo szybkie przyspieszenie reakcji, dlatego że ta pierwsza to wolno przebiegała i tam tutaj cały czas za mało było tego siarczanu żelazowego, prawda? Ale w pewnym momencie następuje, powstaje, zaczyna się aktywność biologiczna i jako trzecia reakcja, znowu piryt już reaguje z tym, co powstało tutaj, prawda, w wyniku drugiej reakcji. Powstaje ten siarczan żelaza 2, bo tego zawsze tam było za mało do przetworzenia, powstaje siarka pierwiastkowa. To jest kolej siarka pierwiastkowa, znowu jest utleniania, tej fasiarkowskiej, także to są taki cykl reakcji wzajemnie, jak gdyby ze sobą powiązane. W każdym razie rezultatem tego jest to, że formy nierozpuszczalne przechodzą w formy zjonizowane rozpuszczalne. To w którymś tam macie te reakcje, to sobie to polecam zerknijcie, jeżeli chcecie. I teraz tak, i to jest to, powiedzieliśmy sobie o umowaniu i tej grupie Acidobacillus. Bakterie siarkowe właściwe, jeszcze może wrócę do tych tabelki, żebyście sobie Państwo, tak, bakterie siarkowe i one były właściwe. To jesteśmy tutaj. Te bakterie to są fenolito-heterotrofy, czyli beciata, pioploka. Tutaj. Beciata. Jeżeli spojrzymy na zdjęcia beciata, to widzimy po pierwsze, że jest to przepiękna bakteria i że wewnątrz tej komórka tej bakterii coś takiego pięknego jest. To są propelki siarki. Dlaczego te propelki występują? Zaraz sobie opowiemy. Ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to zdjęcie, bo bardzo często, jeżeli obserwujemy krople wody właśnie w takich stanowisk, to trudno jest odróżnić wydziada i oscylatoria, bo to bardzo, bardzo podobnie wygląda. Wydziada jest najmniejsza niż sinica oscylatoria, sinica, no to jest zastosowana, ale to ten. I oscylatoria tutaj jeszcze do tego wykonuje taki charakterystyczny ruch, prawda, drgający, to jest nie po tym ruchu. W każdym razie to są te bakterie zaliczane do wydziada. Kolejnym przedstawicielem tej grupy bakterii, tych właściwych, jest ciopli. I znowu, wewnątrz komórek w większości przypadków nie widzimy te charakterystyczne, tu bardzo ładnie to widać, propelki siarki. I ciopli oprócz tego to jest taka bakteria, która przytwierdza się do podłoża. I bardzo często tworzy, no widoczne jest całym okiem, bo tworzy takie koruszki. Tutaj to dosyć dobrze widać i tu jest takie zdjęcie z tego zrobione, czyli ciopl. No i te maty również tworzy ciopląka i proszę zobaczyć tutaj na falce to przepiękne takie spory. Tworzy wewnątrz również widoczne tą kropelki siarki. I tutaj te bakterie, bo się mówiliśmy o tych kropelkach siarki, to jest różnie, ale tak. Te bezwalne bakterie, które przed chwilą obejrzeliśmy, to uzdrawiają, to ustaliliśmy, że uzdrawiają ogólnie mówiąc różne związki. Przy czym niektóre z nich, siarczki czy tam siarkowodu, uzdrawiają na dwóch etapach. Czyli najpierw proces uzdrawienia zachodzi tak, czyli mamy siarczki czy tam pierysy i tak dalej, powstaje siarka pierwiastkowa. I ta siarka pierwiastkowa gromadzona jest tak jakby materiał zapasowy wewnątrz komórki. Bakterie sobie czekają spokojnie i później wykorzystują wtedy, gdy w środowisku tego typu związków, gdy zabraknie siarkowodoru w środowisku, prawda? Czyli sobie zgromadzą siarkę wewnątrz, dopiero później następuje ta druga reakcja. Stąd też wewnątrz komórę widzimy te zapasy kropelek siarki. Następnemu zaraz się dostanę, tak? No dobrze. A, no i te kropelki siarki też sobie popatrzyły. I tu jest właśnie przy okazji, a właśnie. I w taki sposób te siarczki przy udziale tlenu do siarki pierwiastkowej utlenia, ten proces utlenienia prowadzi się margarita na niebieski. To jest wino znana nam bakteria, prawda? Bakteria duża i potężna i tutaj dobrze widzimy, że wielkość tej komórki to jest 1 mm, czyli 1 mm to nawet ja sobie jakby tu mi leżała, to spojrzę i będę ją chciała, tak? I to jest właśnie ta bakteria, która gromadzi sobie te kropelki siarki jako materiał zapasowy, skąd jest to, że tak to pięknie wygląda. I teraz bezwalne bakterie siarkowe występują w złożach siarki, to wiadomo. Występują w gorących źródłach siarkowych, czyli jak mamy te gorące źródła siarkowe, to tam te bakterie na pewno będą. Występują w kopalniach siarki, w kopalniach węgla, to już o tym mówiliśmy. I zawsze, kiedy chcemy je znaleźć, to trzeba się zastanowić, gdzie mogą być, czyli najchętniej one przebywają w środowisku w tej warstwie granicznej pomiędzy warstwą kwestię lewą, prawda? Czyli tam, gdzie w wyniku działalności bakterii redukujących siarczany chociażby, które wytują w warstwach tlenowych, powstaje dużo siarkowodorów, prawda? Czy też siarki. I że bezwładne bakterie siarkowe biorą udział w obiegu siarki, no to wiadomo, tak, ale również przyczyniają się do korozji betonu, do korozji metali, bo ten sposób ich działalności to przyczynia się do tego. No i te bezwładne bakterie siarkowe, to mówiliśmy o tym, człowiek wykorzystuje w biohydrometalurgii z jednej strony, czyli to cały ten temat ubywania metali, a oprócz tego również wykorzystywane są do oczyszczania różnorodnego rodzaju ścieków. I jeszcze o bezwładnych bakteriach siarkowych bym chciała trochę powiedzieć. Te bakterie występują jako swobodnie żyjące. To jest pierwsza grupa. Czyli te wszystkie bezjata, Theobacillus, acidi Theobacillus i tak dalej w środowisku występują jako tak zwane formy swobodnie żyjące. Prowadzą swoją tą działalność, stanowią pożywienie tam krabów, małpy i tak dalej. Czyli to jest ta pierwsza grupa swobodnie żyjących. Druga grupa tych bezwładnych bakterii siarkowych to są takie, które wchodzą w różnorakiego rodzaju zależności symbiotyczne. I takim przykładem najczęściej omawianym, może Państwo słyszeli, ale ja omawiałam ten temat, to też mi wypada o tym wspomnieć, to jest to, że te bakterie żyją w symbiozie, na przykład z rurkoczułkowcami. Rurkoczułkowce to są takie organizmy, które występują bardzo głęboko na dnie oceanu, w pobliżu tak zwanych ujść hydrotermalnych, w miejscach tęgnień skorupy ziemskiej. Te pęknięcia powstają na skutek wyniku ruchów płyt tektonicznych. I teraz tak. Rurkoczułkowce, z którymi to te nasze bakterie wchodzą w zależności symbiotyczne, należą do typu do pogonofora i takim przykładem najczęściej omawianym jest Erysia pachyxylla, przepraszam serdecznie, kolega tutaj strasznie tak spokojnie siedzi jakoś.
To może ja wyjdę.
Może jednak nie. I teraz tak. Te kilka słów na temat tych organizmów. Są to organizmy, które nie mają przewodu pokarmowego. Zamiast tego mają coś takiego, co nosi nazwę trofosom. I właśnie w tym trofosomie znajdziemy te nasze bakterie, o których mówimy. Czyli mówimy o bezwładnych bakteriach siarkowych. Tak? I bezwładne bakterie siarkowe, tak przy okazji, zostały opisane nie tylko u rystomatych, to okropnie to brzmi, ale u rystia, ale również w strzelach niektórych małży, tak jako ciekawostkę to podać. I teraz jeszcze kilka słów, co to są tak zwane czarne kominy, bo to często mówimy, że występują w pobliżu tak zwanych ujść hydrotermalnych czy czarnych kominów. Czyli tak, ta woda, która wydostaje się z ujść hydrotermalnych, ma wysoką temperaturę, to jest temperatura rzędu 350-400 stopni i ta woda zawiera siarkowodór, zawiera siarki, gorąca woda. I w momencie, kiedy ta gorąca woda, która wydostaje się z tych miejsc, z tych uskoków hydrotermalnych, styka się z wodą zimną i powstaje taka czarna chmura i ta część z tych związków z powrotem opada i to wydostaje się gorąca woda, związki nieorganiczne i częściowo organiczne opadają. W związku z czym powstają bardzo szybko takie charakterystyczne stoski. I właśnie na powierzchni tych stosków zaczynają sobie wyrastać na tych olbrzymich głębokościach te porastać te stożki, te naszą rurko. I długość rurko takiego rurko czułkowca to jest nawet 1 metr, czyli to jest no, potężna wieść. I tutaj mamy właśnie to, o czym przed chwilą mówiłam. Czyli mamy ten czarny komin, mamy gorącą wodę, która zawiera siarkowodów, siarki, wydobywa się tutaj. Następnie w momencie, wtedy wysycha się z wodą morską, która to woda morska ma temperaturę od około 2-4 stopnie, czyli jest zimna. I zawiera tlen, zawiera dwutlenek węgla, zawiera jakieś azotany. I stąd powstaje ten stos. I teraz co tam dalej? Czyli tak, te rysła wadę wyczują w temperaturze od 10 do 80 stopni i tak. W chwili tych rurkoczułkowców występuje coś podobnego do hemoglobiny, co ma zdolność wiązania tlenu, siarkowodoru i dwutlenku węgla. I w związku z tym ten tlen, siarkowodór i dwutlenek węgla są dostarczane do protonu i właśnie w tym protonie bakterie siarkowe uzyskują energię z utleniania tego, co im ta krew dostarczy, prawda? Czyli utleniają siarki do siarkanów, a źródłem węgla, pamiętamy, dla tych bakterii jest dwutlenek węgla. I tutaj jeszcze jeden rysunek, jak wygląda ten Ristia. I tutaj jest, to chyba najbardziej obrazuje, najlepiej obrazuje tę zależność symbiotyczną. Czyli mamy tutaj komórki protonu. Powiedzieliśmy, że ta hemoglobina dostarcza siarki, tlen, dwutlenek węgla, a tu ten mniejszy obrys to jest ten nasz endosymbiont, ta bakteria siarkowa. Czyli bakteria siarkowa pobiera siarki, co tam jest jeszcze potrzebny, jest tlen, utlenia siarki do siarczanu, tego ma ATP, sobie tak, i tutaj ta energia służy do wiązania dwutlenku węgla, powstają związki organiczne są podawane na tacy, znaczy może nie zupełnie na tacy, ale dostarczane organizmom tym zwierzęciem. To jest to i tutaj mamy jeszcze tam różne zdjęcia, te rysowate wyglądają bardzo różnie w zależności od warunków, od jakich wyczuć. I to jest tyle o tej pierwszej grupie. Teraz przechodzimy do omawiania grupy drugiej, czyli utlenianiu związków siarki przez tak zwane fototrofy anoksygenowe. Czyli tak kończymy omawianie bezbarwnych, zaczynamy omawianie mikroorganizmów będących fototrofami. I tutaj fototrofy. Przypominam, są to organizmy, które w procesie fotosyntezy nie wytwarzają tlenu, prawda? Te mikroorganizmy wykorzystują siarkę, wykorzystują nieorganiczne związki siarki, a także wodór, a także żelazo 3, jako donory elektronów. przeprowadzają fotosyntezę w warunkach bezlenowych, albo wtedy, gdy stężenie tlenu jest małe. W związku z tym już możemy podejrzewać, że ten proces, te procesy będą zachodzić w głębszych warstwach związków. I wśród fototrofów anoksygenowych wyróżniamy takie cztery grupy bakterii. I proszę zauważyć, właściwie możemy zacząć, że wyróżniamy dwie, bo wyróżniamy te, które są purpurowe i te, które są zielone, tak? I, czyli pierwsza grupa to są purpurowe, niesiarkowe, a druga grupa purpurowe, siarkowe. I z zielonymi jest tak samo. Zielone siarkowe i zielone niesiarkowe. Ja za chwilę wyjaśnię, dlaczego to są te niesiarkowe zaliczane do obiegu siarki, prawda? Bo to jest nie. W każdym razie mamy purpurowe, niesiarkowe, purpurowe, siarkowe, zielone, siarkowe i zielone niesiarkowe, tak? Dobrze. I kolejno po jednym slajdzie postaram się, może nie będę więcej jak tam. Pierwsza grupa purpurowa. Już widzimy, dlaczego sama widać, że to są bakterie. Głównym przedstawicielem jest chromatyn. I nazwa tych bakterii pochodzi od tego, że z komórką zawierają specjalne karotenoidy, które nadają im kolor purpurowy, czerwony bądź brązowy. To jest pierwsza rzecz. Widzimy bardzo ładne zdjęcie chromatyn tutaj widoczne. Donorem elektronów są na przykład siatki i te siatki znowu są utleniane do niskawego do siatki gromadzonej wewnątrz komórek. Są też obraz chromatyn zazwyczaj taki. To są takie czerwone skupienia bakterii, a wewnątrz komórek wyraźne kropelki siatki. To jest jedna rzecz, czyli utleniają siarkowody, utleniają siarki. Do siarki pierwiastkowej, na przykład gromadzonej wewnątrz komórki. Jeśli dwutlenek węgla wiążą z cyklem Kelvina. To jest taka typowa reakcja źródła węgla i dwutlenek węgla. Występują w reakcji bezlenowej wód bogatych w siarki, to łatwo domyśleć się, prawda? No i tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Otóż, jeżeli te bakterie będziemy hodować w ciemności, to i dostarczymy im z jakiegoś tam związku organicznego, prawda? To te bakterie będą spokojnie w ciemności rosnąć w obecności związków organicznych. Kolejna grupa bakterii to są bakterie, które noszą nazwę bakterii purpurowych, bakterii niesiarkowych. I przykładem tej bakterii jest Rhodobacter, na przykład Rhodobacter spheroides. I dlaczego określenie niesiarkowe? Bo długie lata, odkąd tam pamiętam, toczyły się dyskusje, czy to są siarkowe, czy niesiarkowe i co one tam robią. I uważano, że te bakterie nie są zdolne do wykorzystywania związku siarki jako donorów elektronów. A potem okazało się jedna, druga, szereg prac, w których udowodniono, że większość tych mikroorganizmów może te siarki wykorzystywać, prawda? I to są donory elektronów, ale to stężenie związku siarki nie może być za wysokie. Czyli po prostu te stężenia nie rosną w obecności takich stężeń jak te siarkowe. I tak, wiadomo obecnie, że te mikroorganizmy nie mogą wykorzystywać również wodu, także związki organiczne jako donory elektronów, a niektóre właśnie wykorzystują także związki siarki. Czyli jeżeli związku siarki nie ma, to nie ma tragedii, bo one sobie wykorzystają wodę i związki organiczne, ale są zdolne do wykorzystywania związków siarki. Dlatego długo to trudno było właśnie udowodnić, że te związki siarki wykorzystują. I proszę zobaczyć, te bakterie, że są niezupełnie tak dobrze do końca poznane, cechuje niezwykle plastyczny metabolizm. Dlatego, że w zależności od warunków środowiska to mogą być fotolitoautotrofami. Tam przypomnieć sobie te tabelki, prawda, które ja podawałam na drugim, nie wiem, czy trzecim wykładzie, czyli fotolitoautotrofy. Mogą być fotoorganoheterotrofami albo chemoorganoheterotrofami. Czyli w zależności od warunków one posiadają zdolność przystosowania się do tych warunków środowiska, prawda? Czyli fotolitoautotrofy, fotoorganoheterotrofy, chemoorganoheterotrofy, prawie wszystkie możliwości wykorzystują. No jakoś przeżyjemy to wspólnie, dobrze. Trzecia grupa to są zielone. Zielone bakterie siarkowe zaliczamy do tak zwanego typu chlorofili. I to są tak, znowu, to są fotolitoautotrofy, ale niektóre mogą być fotoorganoheterotrofami. Jako donory elektronów, to nic nowego dla nas, wykorzystują siarkowodór, siarkę pierwszojastkową, także dwutleniany, niektóre wodór cząsteczkowy. Dwutlenek węgla, przepraszam, wiążą w innym cyklu niż te, prawda? Bo te, to był reduktywny cykl Kelvina, a te cykl przepaszów trójkarboksylowych, ale w każdym razie na tamtej stronie jest ciepły. Nie wiem dlaczego. Dobrze. Wiążą dwutlenek węgla w reduktywnym cyklu paszów trójkarboksylowych, no ale przynajmniej zwrócić uwagę, że asymilują dwutlenek węgla i o tym pamiętać. I teraz, jeżeli chodzi o chlorobium, to chlorobium jest przepiękne, interesujące, dlatego że tą siankę pierwiastkową odkłada nie wewnątrz komórek, ale proszę zerknąć tu na to zdjęcie, które zupełnie tam przypomina, nie wiem, coś w panierce jakiejś, prawda? Ta siarka jest tu zgromadzona na zewnątrz. Czyli i taką drugą cechą, oprócz tej siarki na zewnątrz komórek, to jest to, że te warstniki u nich są zebrane w postaci takich charakterystycznych tworów chlorosomów. To jest taka cecha charakterystyczna. No i co? Te bakterie nie będą rosły nam w ciemności, w warunkach tlenowych. Nie są zdolne do wzrostu takich warunków. No i przechodzimy do ostatniej grupy, do bakterii też zielonych, ale tak zwanych niesiarkowych. I tutaj jest tak zwany typ chlorofleccji. Do tego typu zaliczamy również te niefotosyntetyzujące bakterie. W każdym razie te bakterie to są bakterie, które znajdziemy w miejscach, gdzie na przykład w gorących źródłach, tam gdzie w okolicy gorących źródeł, tam gdzie jest wysoka temperatura, tworzą bardzo bujne takie grube masy. I najwydajniej w warunkach bez jako fotoorganofeterotrofie, znowu tutaj mamy, ale mogą być fotolitoutrofami, czyli tutaj koniecznego dla nas. I dwutlenek węgla znowu jest związany z innym cyklem, proszę zauważyć. To grupa bakterii, to inny cykl, ale w każdym razie ważne jest to, że ten dwutlenek węgla wiążą. I to jest tak zwany szlak hydroksyprotionowy, unikalny dla tej grupy bakterii. Znowu został opisany, że jest to unikalny szlak, akurat który występuje u tej grupy bakterii. I znowu w ciemności mamy szansę je wyhodować, bo to są hemoorganotroficznie, mogą sobie spokojnie rosnąć. Ja tutaj naprawdę przyjęłam założenie, że o każdej tej grupie jeden slajd więcej nie pokazuję, ale zapraszam Państwa, żebyście sobie poczytali, bo to są naprawdę bardzo interesujące bakterie. I tutaj jeszcze jak jesteśmy przy okazji tego, pamiętacie ten slajd. Jeszcze chciałabym do tego wrócić. Jeżeli chodzi o maksimum absorpcji światła, pamiętamy, że zielenice, co pochłaniają, tylko absorbują światło 680 prawda? Te zielone bakterie fototroficzne, które przed chwilą Państwu przedstawiłam, maksima absorpcji 715-755, czyli górska, prawda? Bakterie purpurowe było, prawda? Rodespirillum rubrum, ale również chromatium. Już kojarzycie te bakterie. Długość fali absorbowana 850-890 i te rodopseudomonas, przepiękne wielki na przykład, obserwuje światło o długości fali 10, tam powyżej 1000 w każdym razie. Tutaj pamiętacie, omawiałam te wszystkie liczby. Czyli dlaczego o tym mówię? Otóż bakterie fotosyntetyzujące występują poniżej zasięgu występowania fitoplanktonu, czyli fitoplankton w wyższych warstwach, niżej występują w głębokich wodach, w warunkach bezlenowych, tam gdzie ten siarkowodór wydobywa się z warstw bezlenowych, w wyniku działalności bezlenowych bakterii redukujących siarczany. I te właśnie bakterie fotosyntetyzujące, dlaczego mogą tak głębi niżej, prawda, nie wchodzą sobie w kolizję jakby z zielenicami? Dlatego, że wykorzystują spektrum światła, to o czym mówiliśmy, 700-760 siarkowe, a powyżej 800 purpurowe, tam powyżej 1000 było, prawda, rozobserwowano. Czyli te długości fali nie są wykorzystywane przez fitoplankton, wykorzystują je bakterie. I tu jest, musiałam podejrzeć, co tam mam dalej. Teraz to jest już na myśląca. I tutaj mamy w tej tabelce podsumowanie tego, o czym mówiłam. Prawda? To mamy tak. Mamy cztery grupy tych bakterii. Purpurowe siarkowe, purpurowe niesiarkowe. Tu mamy zielone siarkowe i zielone niesiarkowe. Prawda? Później tak. Typ taksonomiczny to darujemy sobie w tej chwili, ale proszę zauważyć, barwniki uczestniczące w fotosyntezie to są bakterioklorofile albo A, albo bakterioklorofil B. Tutaj pamiętamy u chlorofil, że bakterioklorofile zgromadzone w chlorosomach, to jest taka cecha charakterystyczna. I tak, donorem elektronów są bardzo różne związki, ale w tym przypadku tu są związki organiczne, widzimy, tu są związki organiczne i tu są związki organiczne, oprócz tego siarkowodów, siarka pierwiastkowa, siosiarczany i tak, w źródłem węgla, ja wszędzie jest dwutlenek węgla, prawda? I w zasadzie wszędzie są związki organiczne, zawodowe związki, czasami się zdarzają. Sposób wiązania dwutlenku węgla to jest cykl kelwina, prawda? U tych purpurowych cykl kelwina, natomiast u zielonych to jest ten cykl kwasu karboksylowy, a u tych niesiarkowych ten taki opisany charakterystyczny wzrokowy. I teraz wzrost ciemności. Nie rosną w ciemności te zielone siarkowe. O tym przed chwilą myśmy mówili. I tak, pozostaje nam do opowiedzenia redukcja związków siarki, ale ponieważ Państwo zgodzili się i ja też jeszcze na ten test krótki, w związku z czym wyważa mnie szybciej spojrzeć, dobrze? I w związku z tym ja Państwu życzę wesołych świąt, samych sukcesów w tym roku 11, aby nam ten egzamin poszedł. Ja sobie tego życzę. Wspaniale, dobrze? Państwu życzę tego życzę. I teraz to ja zaproszę tą panią, jeżeli jest. I ja też muszę poczekać, bo to nie jest tak, że bardzo stary. Spróbuję się ten wzrok. Trudno jako dobry uczynek na zakończenie roku.
Dziękuję bardzo panu za pomoc.
Mam przekonana, że nie ma tego.